Staję tu nie dlatego, że jestem kimś szczególnym. Nie jestem kimś szczególnym, ale po prostu dlatego, że wolę, jak usługuję, mieć Biblię otwartą. Jak powiedział kiedyś Billy Graham, gdy mamy otwartą Biblię, to jej moc promieniuje na nas podczas usługiwania. Jestem bardzo wdzięczny braciom za to, że zwłaszcza bratu Morawskiemu, że pofatygował się, aby przyjechać na to spotkanie ze mną. Przyznam się szczerze, że jestem trochę z tego powodu skrępowany, bo nie jestem godzien tego, by aż taki trud ponosić i przyjeżdżać. Jestem także wdzięczny braciom z bratnich zborów, ze zboru ukraińskiego i rosyjskiego, że przyszli, aby się ze mną spotkać. Bardzo jestem wdzięczny bratu Melcerowi i jego troskliwej małżonce, która gdzieś tu siedzi. Jest cały tydzień, bardzo się o mnie troszczyła i widzicie, jak dobrze wyglądam. Wszyscy, którzy mnie zobaczyli, to pytają: co to, bracie, jesteś chory, że tak odmłodniałeś? Powiem, nie jestem chory, że tak odmłodniałem, ale dlatego, że się tacy dobrzy ludzie jak siostra Melcerowa przez cały czas o mnie troszczą i dlatego tak dobrze wyglądam. Dobrze wyglądam, ja się bardzo dobrze czuję. Dalej chciałbym podziękować waszemu pastorowi za zaproszenie. To na zaproszenie waszego zboru, na zaproszenie przez niego podpisane przyjechałem, choć muszę przyznać, że o mało mnie nie zatrzymali na granicy w Edmonton, bo nie mogli Kanadyjczycy absolutnie tego zrozumieć. Jak to jest możliwe, że mam zaproszenie do Toronto, a wylądowałem w Edmonton? To im się w głowie nie mieściło, bo ja miałem zaproszenie tylko z Toronto i zastanawiali się długo, co ze mną zrobić, aż w końcu machnęli ręką i mnie przepuścili. No i dzięki temu jestem dzisiaj wśród was. Chciałbym więc bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie, za przygotowanie planu i mam nadzieję, że będę przez was ubłogosławiony podczas tych spotkań, jakie tu mieć będziemy. Nie gniewajcie się, że nie będę przekazywał informacji o tym, co słychać w Polsce, bowiem ja już 3 tygodnie temu z Polski wyleciałem, więc jeśli bym wam przekazywał informacje, to pewnie byłyby one tak aktualne, jak aktualne są wiadomości w waszych gazetach, a więc z opóźnieniem miesięcznym, więc nie chciałbym tego robić. Zresztą mieliście tu niedawno innych Polaków, brata Mirosława Milewskiego, a także brata Krzywego i przypuszczam, że oni wam informacje z Polski przekazali. Ja tylko zobowiązany jestem do przekazania wam jak najserdeczniejszych pozdrowień od tych wszystkich, którzy was znają i od tych wszystkich, którzy was nie znają. Wszyscy i moi współpracownicy, z którymi na co dzień współpracuję, a więc w Radzie Kościoła, i bracia pastorzy, którzy wiedzieli o moim wyjeździe, wszyscy bardzo prosili, bym przekazał jak najserdeczniejsze pozdrowienia wszędzie, gdziekolwiek będę. Drodzy bracia i siostry, jeśli ktoś z was nie był w Izraelu, Pan mi zdarzył dwukrotnie okazję być w Izraelu. I muszę wam powiedzieć, że przed tym, gdy czytałem Pismo Święte, czytałem je nie za bardzo sobie umiejscawiając pewne wydarzenia, o których mówi i Stary, i Nowy Testament. Tak Pan zdarzył, że dwukrotnie tam mogłem być. Mogłem zajrzeć do pustego grobu i potwierdzić napis znajdujący się na tym grobie, że tu go nie ma, on zmartwychwstał. Miałem możliwość być w tym miejscu, gdzie 120 osób przeżyło chrzest Duchem Świętym. Miałem możliwość być tam, gdzie Jezus rozmnażał chleb, a także i tam, gdzie uzdrawiał ślepego. I muszę powiedzieć, że choć już od tamtego czasu minęło trochę miesięcy, to ciągle, gdy czytam Biblię, to mi się odtwarza, to mi się odtwarza, to mi się odtwarza. I muszę powiedzieć, że gdyby mi dana była jeszcze jedna szansa, jedna możliwość wyjazdu do Ziemi Świętej, to niewątpliwie z niej bym skorzystał. Jeśli więc możecie odpowiedzieć na ten apel, który przed chwilą słyszeliście, to z całego serca zachęcam. Warto zrezygnować z wyjazdu na Florydę i Hawaje, a pojechać do Izraela. To jest niezapomniane wrażenie, które pozostanie do końca życia. To nie jest jakaś reklama, dodatkowa reklama do tego, co brat Morawski przekazywał, ale to jest po prostu moje z serca przeżycie, którym chciałem się z wami podzielić. A teraz już, żeby nie przedłużać, wolę zawsze zamiast takich różnych zewnętrznych wieści natychmiast nawiązywać do Bożego Słowa. I pozwólcie, że od razu również i tutaj, na tym miejscu, przystąpię do czytania Bożego Słowa. A chciałbym dzisiaj mówić na temat dwóch rodzajów namaszczenia. Ale zanim będę mówił o tych dwóch rodzajach namaszczenia, najpierw poproszę was, abyście razem ze mną otworzyli Księgę Objawienia Świętego Jana. Księgę Objawienia Świętego Jana, rozdział pierwszy, i przeczytajmy sobie wiersz szósty. Objawienie Świętego Jana, rozdział pierwszy, wiersz szósty. I uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego. I niech będzie mu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Gdziekolwiek, drodzy bracia i siostry, jestem na świecie. Byłem niedawno w Australii. Podróżowałem także po wielu krajach Europy. Także odwiedzam regularnie zbory w naszym kraju. I muszę przyznać, że gdziekolwiek jestem, często dane mi jest słyszeć wołanie dzieci Bożych. Wołanie dzieci Bożych streszczających się w takiej oto modlitwie. Więcej i więcej i więcej namaszczenia daj nam, Panie. A więc odczuwa się, zauważa się jakąś tęsknotę za większą porcją namaszczenia. Ludzie chcą więcej i więcej i więcej namaszczenia. Ale gdy czasem z ciekawości do tych, którzy się w zgromadzeniu modlili, więcej, więcej, Panie, daj nam namaszczenia, gdy z ciekawości do nich podchodzę i pytam: a po co wam więcej i więcej namaszczenia? Po co wam więcej namaszczenia? I wielu ludzi ma już problem z odpowiedzią na to pytanie. Chcą więcej namaszczenia? Ale gdy chodzi o odpowiedź, po co im jest więcej namaszczenia potrzebne, mają problem, by na to pytanie odpowiedzieć. Nie wiedzą. Po co im jest więcej namaszczenia potrzebne? Po co im jest to namaszczenie potrzebne? I w związku z tym chciałbym dzisiaj nawiązać do tego i mówić na temat dwóch rodzajów namaszczenia, a przede wszystkim powiedzieć dzisiaj, po co między innymi nam jest to namaszczenie potrzebne. Po co więcej, więcej tego namaszczenia jest nam potrzebne? Gdy czytamy, drodzy bracia i siostry, Stary Testament, to zauważamy, że tam pewne grupy ludzi były namaszczane. Mówi się, że byli tam namaszczani królowie, i to jest prawdą. Mówi się, że byli namaszczani kapłani, to jest prawdą. Mówi się, że byli namaszczani prorocy, choć co do tego nie jestem taki pewien, bo osobiście nie spotykam żadnego proroka, który byłby namaszczony, to znaczy na którego wylana byłaby oliwa. Co prawda Eliasz otrzymał polecenie, aby namaścić Elizeusza, Ale gdy czytamy postępowanie Eliasza, nigdzie nie spotykamy przypadku sytuacji, w której Eliasz wylałby oliwę na Elizeusza, a tylko, jak pamiętacie, spotkawszy go przy orce, narzucił mu płaszcz i poza tym nie uczynił nic więcej. A zatem po co potrzebne i komu potrzebne było w Starym Testamencie namaszczenie? Namaszczenie w Starym Testamencie potrzebne było tym ludziom, którzy zostali powołani na jakieś urzędy. A więc ci, którzy zostali powołani na jakiś urząd, do wykonania jakiegoś zadania, ci ludzie byli namaszczani. I wśród tych, którzy byli namaszczani, w pierwszym szeregu stoją królowie. I zauważcie, Biblia mówi o nas, że Chrystus nie tylko wyzwolił nas z grzechów naszych, ale że Chrystus także do czegoś nas powołał. Jest tu powiedziane, że uczynił nas. Nie uczyni nas w przyszłości kiedyś, ale że już to uczynił. Uczynił nas kim? W pierwszej kolejności rodem królewskim. Rodem królewskim. A więc to, co Jezus uczynił, to mianował nas, uczynił nas rodem królewskim. I czy sobie z tego sprawę zdajemy, czy też nie? Czy jesteśmy tego świadomi, czy nie? Pismo Święte deklaruje, że jesteśmy rodem królewskim. Halleluja! Halleluja! Jesteśmy rodem królewskim. I teraz, gdy myślę o królach, choćby tych ze Starego Testamentu, to zauważam, że żaden z nich nie został powołany i namaszczony na króla po to, by być żebrakiem. Żaden z nich nie został namaszczony, nie został powołany, a następnie namaszczony tylko po to, żeby siadać z żebraczą torbą albo czapką pod kościołem. Widzieliście króla siedzącego i żebrzącego pod kościołem? Nie. Od tego są żebracy. Ale król nie do tego był powoływany. Król był powoływany i był namaszczany między innymi do tego, aby prowadzić wojny. Ale jakie wojny? Oczywiście zwycięskie wojny. A więc królowie byli przede wszystkim powoływani i namaszczani do tego, aby pokonywać wrogów, aby odnosić zwycięstwa. I przypatrzcie się namaszczonemu królowi Dawidowi, jak odnosi zwycięstwo za zwycięstwem, jak pokonuje Filistynów, Amaleków, jak pokonuje wrogów. I gdy ja myślę o nas, to zostaliśmy powołani na ród królewski i namaszczeni do tego, aby być rodem królewskim, nie po to, aby ponosić porażkę za porażką, ale po to, aby prowadzić zwycięskie życie. To znaczy, aby wieść, żyć życiem zwycięskim, aby być zwycięzcami. Zapytacie może, kogo mam na myśli, gdy mówię, że mamy odnosić zwycięstwa. Może zapytacie, z kim my walczymy i nad kim my mamy odnosić zwycięstwa. Zostaliśmy namaszczeni, jesteśmy namaszczani i w związku z tym nad kim mamy odnosić zwycięstwa. By to zrozumieć, proszę otwórzcie pierwszą księgę Kronik. Pierwszą księgę Kronik, rozdział 11 i w wierszu 22 zobaczymy w sposób symboliczny naszych wrogów, naszych przeciwników, z którymi toczymy bój i nad którymi jako królowie w sposób bezwzględny powinniśmy odnosić zwycięstwo. Czytamy w wierszu 22 i wierszu 23 tak oto. Benajasz, syn Jehojady, mąż dzielny, który dokonał wielu czynów, pochodził z Kapsel. On zabił dwóch synów Ariela z Moabu. On także, gdy pewnego razu spadł śnieg, stąpił do dołu i zabił tam lwa. Zabił również pewnego Egipcjanina, mającego 5 łokci wzrostu. Biblia, drodzy bracia i siostry, przedstawia nam tu dzielnego człowieka, Benajasza. I Biblia powiada, że tenże Benajasz, dzielny człowiek, namaszczony przez Ducha Świętego, dzielny rycerz, stoczył trojaką bitwę. Zmagał się z 3 wrogami. I muszę wam powiedzieć, że wbrew temu, co my myślimy, my także toczymy walkę z 3 wrogami. Nasza walka to także walka z 3 wrogami. Chciałbym zwrócić waszą uwagę, że pierwszym, z którym Benajasz toczył walkę, był Moabita. Było 2 synów Ariela z Moabu. Ci dwaj symbolizują nasze ciało, naszą starą naturę. Gdy czytamy historię o Moabitach, to zauważamy, że był to niezwykle cielesny naród. Naród kierujący się cielesnością. Naród kierujący się swoimi pożądliwościami. Biblia często, gdy mówi o Moabitach, mówi o nich jako o narodzie cielesnym, który kierował się cielesnymi pożądliwościami. I drodzy bracia i siostry, ci Moabici reprezentują naszą starą adamową naturę. I ciekawe jest, że to właśnie Moabici są wymienieni jako pierwsi wrogowie, z którymi stoczył walkę Benajasz. I prawda jest taka, drodzy bracia i siostry, że naszym pierwszym i najgroźniejszym wrogiem jest nasza stara natura. Zapytano kiedyś Moody'ego, znanego ewangelistę ubiegłego wieku. Moody, kto jest największym twoim wrogiem? Moody odpowiedział: moim największym wrogiem jest Mr. Moody. To znaczy Ja sam dla siebie jestem największym wrogiem. To ja stanowię dla siebie największe niebezpieczeństwo. My chyba idziemy na łatwizny bardzo często. Myślę, że idziemy bardzo często na łatwiznę, albo inaczej mówiąc, na skróty. I zamiast widzieć problem w nas, który powinniśmy złamać, pokonać jako ród królewski, jako namaszczone plemię, jako królewiczowie, zamiast widzieć problem w nas, to bardzo często mówimy, wskazujemy na szatana. Zauważcie, że ja nie wiem, czy wy potwierdzicie to, ale zauważam, że ludzie nie szukają winy w sobie niekiedy, albo bardzo często, a najczęściej szukają winy w kimś obok nich. I muszę powiedzieć, że tą pierwszą ofiarą, jeśli chodzi o chrześcijan, na którą oni najczęściej pokazują, jest szatan. Ja wcale nie zamierzam go bronić, nie myślcie. Ale muszę stanąć w jego obronie. Bo cokolwiek byśmy nie zrobili, złego oczywiście, skłamaliśmy, pożądaliśmy, albo jeszcze coś innego zrobiliśmy, najczęściej mówimy, szatan mnie skusił. A zatem ja jestem jaki? Niewinny. Szatan mnie skusił. Ja przypuszczam, że znacie ową bajkę o szatanie, który siedział na płocie i rzewnymi łzami płakał. Płakał i płakał i płakał. Lały mu się łzy jak groch. A przychodził tamtędy pewien człowiek i pyta, cóż to diable za krzywda ci się stała, że tak płaczesz i płaczesz i płaczesz. A on odpowiada, pokazując na kościół. O, ci chrześcijanie sami grzeszą, a potem jak co do czego to mówią, diabeł mnie skusił, diabeł mnie skusił, a ja z tym nie mam nic wspólnego. Najpierw sami grzeszą, a potem wszystko na mnie składają. Czy nie tak jest? Czy nie tak jest? Czyż nie tak było, gdy przyszedł Pan Bóg do Adama i pyta, Adamie, Adamie, co żeś ty to zrobił? Ja? Nie ja. Porozmawiaj z moją żoną, ona ci powie, kto to zrobił. Ona to zrobiła. A gdy Pan Bóg stanął przed Ewą, pyta, Ewa, co żeś ty to zrobiła? Ja? Nie, szatan to zrobił. I w ten sposób my ciągle, ciągle, ciągle odwracamy uwagę od nas samych. Nie widzimy bardzo często problemu w nas. I nigdy się z tego problemu nie wydostaniemy, jeśli taką postawę będziemy zajmować. Jeśli wreszcie nie powiemy, to we mnie stara, nieprzemieniona natura daje o sobie znać, to Moabita, wreszcie muszę go położyć na łopatki. I aby to zrobić, Panie, potrzebuję Twojego namaszczenia, abym mógł pokonywać, przezwyciężać moją starą naturę, a żyć życiem świętym. Halleluja! Halleluja! Aby żyć życiem świętym. Drodzy, pozwólcie, że w tym momencie zacytuję inny fragment Pisma Świętego. Otwórzcie Pieśń nad Pieśniami Salomona oczywiście, Pieśń nad Pieśniami, rozdział 4, wiersz 16. Muszę wam powiedzieć, że ten wiersz jest modlitwą moją, częstą modlitwą moją. Tym wierszem często albo zaczynam moją modlitwę, albo kończę moją modlitwę. Czytamy tu tak oto. Powstań, wietrze, 4:16. Powstań, wietrze, z północy. Powstań, wietrze, z północy. Gdy mówimy o wietrze, gdy mówimy wiatr, w sensie duchowym mamy na myśli Ducha Świętego. I oto modli się autor tej pieśni. Powstań, wietrze, z północy. Inaczej mówiąc, przyjdź, Duchu Święty. Zerwij się, wietrze, z południa. Przyjdź, Duchu Święty. I zauważcie, co mówi dalej co mówi dalej autor tego wiersza. I przewiej mój ogród. I przewiej mój ogród. To znaczy mnie przewiej. Dokonaj przemiany w moim życiu. Dokonaj przemiany w moim życiu. Muszę wam powiedzieć, że kiedyś usługując w Polsce na ten temat, mówiłem, że to każdy z nas jest odpowiedzialny za przemianę swojego charakteru, swojej natury. I że to każdy z nas powinien stawać przed Panem i prosić: Panie, przemieniaj mnie. Panie, zmieniaj mnie. Panie, czyń mnie coraz bardziej, bardziej podobnym do Chrystusa. Że to każdy z nas powinien modlić się: daj mi więcej namaszczenia, abym mógł odnosić zwycięstwo nad samym sobą. Bo jesteśmy przed Bogiem odpowiedzialni za to, jak dalece postąpiła nasza przemiana. I po tym nabożeństwie, o którym wspomniałem, podszedł do mnie jeden brat i mówi: wiesz, bracie, piękne to było kazanie, ale wiesz co? Szkoda, że tamtego brata nie było, bo to akurat było do niego. Otworzyłem raz jeszcze ten wiersz i mówię: bracie, czytajmy ten wiersz razem. I zaczęliśmy czytać: powstań, wietrze, z północy i zerwij się, wietrze, z południa i przewiej jego ogród. Nie, bracie, powiada ten człowiek, mój ogród. A więc widzisz, powiedziałem, chodzi o to, żebyś ty nie na kogoś pokazywał, ale żebyś na siebie popatrzył. Żebyś powiedział: Panie, przewiej właśnie mój ogród. Przewiej mój ogród. Ja nie wiem, czy wy znacie to opowiadanie, ono w Polsce kiedyś krążyło, o tym, jak to w jednym zborze, w jednym kościele był największy grzesznik. Znacie to czy nie? Jeśli nie, a jeśli znacie, to wam powtórzę. Otóż w pewnym zborze odbywało się polowanie na największego grzesznika. I każdy drugim widział tego największego grzesznika. Brat Florian za największego grzesznika uważał brata Alojzego. A brat Alojzy za największego grzesznika uważał brata Ignacego. A siostra Agata za największego grzesznika uważała siostrę Zofię. A biedny pastor biegał od jednego do drugiego i udowadniał, że to nie jest największy. Nie masz, bracie, nic do powiedzenia. Ja wiem, że on jest największy grzesznik. Biegał za siostrami. Siostry, nie mówcie tak. Bracie, ty nic nie wiesz. To jest największa grzesznica. I biedny pastor nie mógł sobie z tym poradzić. Jak tych ludzi przekonać, żeby nie na drugich pokazywali, ale na siebie popatrzyli? I modli się: Panie, pomóż mi, bo jeśli mi nie pomożesz, to ja zrezygnuję. Jednej soboty Pan mu mówi: zrób tak i tak. To znaczy, ogłoś w niedzielę, a więc jutro, ogłoś, że w najbliższą niedzielę, to znaczy za tydzień, odbędzie się pogrzeb największego grzesznika w zborze, który odszedł do wieczności. Wszyscy się rozejrzeli. Zofia popatrzyła na Agatę. Jest, a więc kto to mógł umrzeć? Dalej Alojzy popatrzył na Floriana. Jest, kto to mógł umrzeć? Całe nabożeństwo już myśleli, kto to umarł, skoro ten największy grzesznik według nich siedzi w zborze. Szli więc do domów po tym nabożeństwie i dyskutowali. Jak ty myślisz, siostro, kto to mógł umrzeć, skoro największa grzesznica, siostra Zofia, była dzisiaj w zborze? Jak ty myślisz, kto to mógł umrzeć, bracie, skoro największy grzesznik Florian był dzisiaj w zborze? Na następny tydzień przychodzą do zboru. Pastor jeszcze prosił, żeby przyszli w czarnych garniturach, bo pójdą na pogrzeb. Następny niedzieli przyszli do zboru i rzeczywiście na katafalku przed kafedrą, przed kazalnicą stoi trumna obłożona wieńcami. I wszyscy pokornie siadają. A pastor powiada, no a teraz bracia i siostry, zaczniemy od diakonów i złożymy ostatnią posługę największemu grzesznikowi. Popatrzycie w jego twarz, a potem zamkniemy tę trumnę, a po południu ją pochowamy. Bracia diakoni, przyjdźcie tutaj i z tego miejsca popatrzcie w twarz największego grzesznika naszego zboru. I wychodzi jeden z diakonów, oczywiście, idzie odważnie, stanął nad trumną, spojrzał do trumny w twarz największego grzesznika, zbladł, nogi mu się zachwiały, na gumowych nogach odszedł i usiadł. I potem drugi, potem trzeci, a czwarty myśli, co to jest, że oni wszyscy tacy tak bledną, co się stało? Co to jest? Ale gdy podszedł, spojrzał, cofnął się z blat i usiadł. I tak przeszedł cały zbór i spojrzał w twarz największego grzesznika. A potem pastor mówi, no a teraz zamkniemy trumnę i w ten sposób pożegnamy największego grzesznika w naszym zborze. Zamknęli trumnę i pogrzebali w ten sposób największego grzesznika. Czy już wiecie, kto był tym największym grzesznikiem? Każdy z nich. Bo na dnie tej trumny, jak się domyślacie, pastor położył duże lustro. I każdy, kto tam wejrzał, zobaczył twarz największego grzesznika. Już od tego czasu brakło im odwagi, żeby pokazywać, o tam siedzi największy grzesznik. O tam siedzi największa grzesznica. Ja w Montrealu, brat Meltzer mi podpowiedział, mówiłem, że ilekroć razy pokazujemy na kogoś, tam siedzi największy grzesznik, to pamiętajcie, że te trzy palce mówią nam, a ty jesteś trzy razy większy. Ten mówi jeden, a te mówią trzy, ty jesteś największy. Ale brat Meltzer nauczył mnie pokazywać pięścią. Powiedział, pokazuj pięścią. To znaczy, że wtedy wszystkie cztery palce pokazują, ty jesteś tym Moabitą cielesnym. To nie ktoś inny jest winny, to my jesteśmy winni. Prawda? Prawda? Czasem mówią mi ludzie, ach bracie, w tym naszym zborze to tyle problemów, to tyle problemów. Problem za problemem, problem za problemem. Odpowiadam. Gdyby nas w tym zborze nie było, ciebie i mnie, nie byłoby problemów. Ale dlatego, że my jesteśmy w zborze, wraz z nami są problemy. A poza tym mam dla was radosną nowinę. Znam zbór, w którym nie ma żadnych problemów. Znacie taki zbór? Niektórzy się uśmiechają, ci, którzy się nie uśmiechają, to im podpowiem. Cmentarz. Tam nie ma żadnych problemów. Tam mąż, który jeszcze tydzień temu maltretował swoją żonę, dzisiaj w świętej aureoli leży koło niej, a ona koło niego, choć on ma jeszcze znaki po podrapaniu. Ale tam już nie ma żadnych problemów. Ale póki my jesteśmy, tam gdzie my jesteśmy, Tam są problemy. Dlaczego? Dlatego, że nie doznaliśmy jeszcze całkowitej przemiany. Że jeszcze nie jesteśmy na tyle przemienieni, aby w nas była natura Chrystusowa. Charakter Chrystusowy. Charakter Chrystusowy. Dlatego autor tego wiersza modli się: powstań wietrze z północy i zerwij się wietrze z południa i przewiej mój ogród, a nie cudzy ogród. Przewiej mój ogród, a nie cudzy ogród. I naszą modlitwą, bracia i siostry, być powinno: przyjdź, Duchu Święty, udziel mi więcej i więcej namaszczenia. Potrzebuję więcej i więcej namaszczenia, aby moje życie doznało przemiany, aby moja stara natura została przemieniona. Panie, przyjdź, aby ten Moabita tkwiący w moich piersiach został pokonany, abym jako członek rodu królewskiego odniósł nad nim zwycięstwo. Halleluja, halleluja. Chciałbym wam pokazać jeszcze coś, że dalszy ciąg tego wiersza powiada, że wtedy właśnie, gdy ogród każdego z nas, to znaczy życie każdego z nas, zostanie przewiane, wtedy rozpłynie się balsamiczna woń. Wtedy świętość da o sobie znać. Wtedy nie będziemy musieli nawet tak dużo mówić ani krzyczeć. Ale ludzie, widząc naszą świętość, będą czuli zapach balsamu. Halleluja! Ale aby to się stało, każdy z nas musi doznać tej cudownej przemiany, pokonania naszej starej natury, naszego Moabity. Cielesna nasza natura, jak pisze Paweł, musi być ukrzyżowana. A zatem w moim przekonaniu, moim przynajmniej największym wrogiem jestem ja sam, dla siebie samego. Nie aż tak diabeł, choć też. Ale ja mam największe problemy sam z sobą. Potrafię się denerwować, potrafię zastanawiać się, a skąd on ma taki ładny samochód? Potrafię. To znaczy, że stary Moabita wyłazi ze mnie i muszę brać wtedy berło królewskie, moje insygnia królewskie. Muszę wtedy brać jako królewicz i mówić: milcz! I pokonywać starą naturę. Ciekaw jestem, z kim wy macie najwięcej problemów. Pewnie z żonami. Z kim wy macie najwięcej problemów? No pewnie żony z mężami, bo jakżeśmy mogło inaczej być? Powiem nie. Sami z sobą mamy największe problemy. Tylko że się do tego przyznać nie chcemy. Brak nam szczerości i odwagi. Zawsze łatwiej jest pokazać na kogoś niż na siebie. Ja już też w jednym miejscu mówiłem, że było nas dwóch, czterech braci, z tym, że dwaj byli bardziej dorośli, a my z moim bratem młodszym Józefem, który jest aktualnie pastorem zboru w Oświęcimiu, byliśmy najmłodsi. Jak to tacy o chłopcy? Często w domu broiliśmy. Często to zrobiliśmy, to zrobiliśmy, to przewróciliśmy, to tamto. I problem był taki, że gdy coś zbroiliśmy, to mama nas stawiała pod ścianą. No a teraz, który z was to zrobił? Michał, ty to zrobiłeś? Nie, pewnie Józek. Józek, ty to zrobiłeś? Nie, no to kto to zrobił? Pewnie Michał. Michał, ty to zrobiłeś? Mamo, nie, kto? Pewnie Józek. Nigdy się nie chciałem do tego przyznać. Ani on się nie chciał przyznać, łatwiej było pokazać: żona, mąż, a nie ja. A więc widzicie, Benajasz, mąż dzielny, mąż zainspirowany przez Ducha Świętego, w pierwszej kolejności zabił dwóch synów Ariela z Moabu. Cielesnych ludzi. Ludzi kierujących się rządzami, pożądliwościami. Możecie o tym czytać w wielu miejscach Pisma Świętego, jak bardzo cieleśni byli Moabici. Cielesność nasza Stara natura nasza w moim przekonaniu jest największym naszym wrogiem. I by ją pokonać, rzeczywiście potrzebujemy więcej i więcej i więcej czego? Namaszczenia. Halleluja. I przejdźmy do drugiego wroga. Czytamy, że po pokonaniu Moabitów pewnego razu tenże Benajasz, gdy spadł śnieg, wstąpił do dołu i zabił tam lwa. No i wreszcie go mamy. Bo wiecie, kto występuje pod postacią lwa. Kto to jest? Diabeł. Oczywiście drugim naszym wrogiem jest diabeł. Piotr powiada, że diabeł jak lew ryczący chodzi wokół nas, aby nas pożreć. Ale pozwólcie, że zauważę wraz z wami, kiedy Benajasz znalazł się w niebezpieczeństwie, ponieważ do niego zbliżył się lew. Kiedy? Są tu wymienione dwa powody. Dwa powody. Po pierwsze, jest tu powiedziane, że gdy się ochłodziło, gdy spadł śnieg, wtedy pojawił się lew. Ja myślę, że jeśli jesteśmy pełni ducha, jeśli jesteśmy pełni żaru, jeśli jesteśmy pełni gorliwości, jeśli jesteśmy pełni ognia, diabeł trzyma się od nas z daleka. Diabeł trzyma się od nas z daleka, ale wystarczy ostygnąć, zletnieć. Już jego kły są nad nami rozdziawione. Ale jeśli zletnieliśmy, kiedy diabeł zbliżył się do Jezusa? Powiedzcie mi, kiedy pojawił się diabeł na horyzoncie Jezusa? Wtedy, gdy Jezus był na pustyni, osamotniony, doświadczany, gdy był na pustyni, poszcząc, a więc gdy przeżywał jak gdyby pewien kryzys, wtedy pojawił się lew. Zapytano kiedyś Reinharda Bonkego. Ja bardzo go lubię jako ewangelistę, jako kaznodzieja, zresztą przyjaźnimy się. Zapytano go kiedyś, kiedy modne było wypędzanie demonów z pastorów i z innych ewangelistów. Zapytano go: słuchaj, czy ty wypędzasz demony z ewangelistów i pastorów? Powiedział: nie. A odpowiedz mi, dlaczego nie wypędzasz? Ktoś tak, on tak usłużył. Nie wiem, czy to słyszeliście, czy nie. Mówi: ja wychowywałem się koło Gdańska. Wychowywałem się na wsi. I moja babcia miała taki piec kuchenny, stary, w starym domu piec kuchenny. I tam kładła pod ten piec drzewo i na ten piec stawiała wodę i gotowała na tym piecu. I mówi, kiedy napaliła w tym piecu, to niekiedy ta blacha była czerwona. Mówi, ja jako chłopiec obserwowałem tę blachę, a zwłaszcza muchy latające nad tą blachą. I mówi, nigdy nie widziałem, żeby mucha usiadła na gorącą blachę. Ale wystarczyło, że blacha ostygła, muchy tam siadały i fajdały na tę blachę. I robiły na tę blachę. Co to znaczy? Że jeśli życie człowieka stygnie, wtedy zbliża się nieprzyjaciel. Popatrzcie, kiedy zbliżył się lew do Benajasza? Wtedy, gdy spadł śnieg. Wtedy, gdy spadł śnieg. Dzikie zwierzęta boją się ognia. Dzikie zwierzęta boją się żaru. Diabeł boi się ludzi pełnych ducha. Nie zastanawiaj się, czy jest w tobie demon, czy nie. Dbaj o to, żebyś był pełen ducha, żebyś był pełen ognia, żebyś był pełen mocy. Halleluja. Popatrzcie, Benajasz, gdy spadł śnieg, musiał być skonfrontowany z lwem. I po drugie, zauważamy, że jeszcze Jest tu mowa o tym, że Benajasz nie tylko wtedy walczył z lwem, gdy spadł śnieg, ale także wtedy, gdy znalazł się w jakimś dole. Jakżeż często spotykam chrześcijan, którzy mi mówią: bracie, jestem teraz w dołku. Jestem teraz w dołku. Widzisz mnie tam? W jakim dołku? O, psychicznym dołku. I tak dalej, i tak dalej. W dołku niewiary, w dołku zwątpienia. Bracie, jestem teraz w dołku. Jestem teraz w dole. Zawsze mówię: ej, jeśli jesteś w dole, rwij do przodu jak najszybciej do góry, bo już cię tam zaczyna targać ktoś. Jak pies, lew zaczyna się dobierać do nas wtedy, gdy jesteśmy w dołku. Czy w ogóle my, jako chrześcijanie, możemy sobie na to pozwolić, żeby być w dołku? Czy jest to wskazane, czy jest to racjonalne, żeby król siedział w dołku? Ej, żyjesz, królu! Żyjesz, pomazańcu! Ojej, ja żyję, ale jestem w dołku! Czy jest to wskazane? Ja wiem, że okoliczności życia nas czasem do tego zmuszają. Ale Biblia mówi, że to nie okoliczności życia mają nad nami panować, ale my mamy nad nimi panować. Po to zostaliśmy namaszczeni. Po to jesteśmy rodem królewskim. Ja chcę wam opowiedzieć o pewnym zdarzeniu, jakie miało miejsce w moim życiu swego czasu. Gdy byłem pastorem, nawróciło się dwie dziewczyny w naszym zborze. I te dwie dziewczyny przyjęły chrzest i uczęszczały do zboru, ale ich ojciec, fanatyk, wściekał się, że jego dwie córki się nawróciły i chodziły do zboru. Nie wiem, kto mu podał mój adres, adres mojego domu. Brat Morawski był w moim domu i wie, że tam do mojego, przed moim domem jest taka brama metalowa, bramka metalowa. I ten człowiek dowiedział się, gdzie ja mieszkam. I każdego rana o godzinie 7 odprawiał pod moją bramką. Co znaczy odprawiał? Przychodził przed moją bramkę, wtedy gdy ludzie szli do pracy, stawał: ty heretyku, ty sekciarzu, a niech cię piekło pochłonie. I kazanie godzinne. Ludzie szli, stawali, zaglądali w okna, pytali: panie, kogo pan tak przeklina? Ano tego heretyka, ano tego sekciarza, ano tego, i tak dalej, i tak dalej. Pierwszy dzień to jakoś to zniosłem. No, myślę, jak jestem bardzo duchowy, zniosłem to. Drugiego dnia też to jakoś zniosłem. I tak chyba z tydzień to znosiłem. Ale już w końcu następnego dnia, czy następnego tygodnia, syn mój mówi: tata, jak on długo tak będzie robił? Co ty, dlaczego ty nic nie robisz? Muszę wam powiedzieć, że mi się wstyd zrobiło przed synem, że ja nic nie robię. I tak nabrałem bardzo pokornej miny, ubrałem się w bardzo pokorną minę, wychodzę uśmiechnięty od ucha do ucha i wychodzę, a on się, ten człowiek nazywał się Sikora, i mówię: panie Sikora, niech pan nie krzyczy pod bramką, niech pan przyjdzie do domu, poczęstuje pana kawą, porozmawiamy. Ty heretyku, przekupiłeś moje dwie córki, jeszcze mnie kawą chcesz przekupić? Jeszcze szybciej uciekałem, niż wychodziłem. A następnego dnia znowu wrzeszczy pod moją bramką: ty heretyku, ty sekciarzu, ty tam. Myślę, teraz ja zrobię porządek znowu. Wychodzę i mówię: panie Sikora, jeśli pan się natychmiast stąd nie wyniesie, wezmę policję. To taki z ciebie święty? To ty mnie policją straszysz? Jeszcze szybciej uciekałem, niż wychodziłem. Ale w środę znowu on wrzeszczy pod moją bramką. Myślę, co teraz ja mam zrobić? Kawy on nie chce. Policji się nie boi. No co ja mam teraz zrobić? Gdy tak właściwie stałem i pomału nie wpadłem do dołka psychicznego z tego powodu, nagle pan mi powiedział, dał mi taką myśl: w imieniu moim, przy przecież masz prawo sprzeciwić się lwowi. W imieniu moim przecież masz prawo powiedzieć: idź precz od mojego domu. Nie myślę, no tak, ale jak ja wyjdę i stanę przed nim, to będzie sensacja na całe miasto. Myślę, nie, nie zrobię tego. Boję się, Pani, nie wyjdę. Stanąłem więc w moim pokoju i jak tylko potrafiłem najciszej. Idź precz, szatanie, od mojego domu! W imieniu Jezusa nakazuję Ci, odstąp od tego człowieka! Odstąp od tego człowieka! Nagle czegoś mi brakuje. Cisza zaległa. Wyglądam przez okno, a tego człowieka już nie ma. Wychodzę, nie ma go. Wyglądałem tak delikatnie za bramki, żeby mnie nie zauważył, a on już jest na drugim końcu ulicy. I od tego czasu już się nigdy pod moim domem nie pojawił. Nigdy. Halleluja. A więc, bracia i siostry, my nie jesteśmy od tego, żeby się przed nim płaszczyć, żeby się przed lwem korzyć. My nie jesteśmy od tego, żeby się mu poddawać. Pamiętacie, kim jesteśmy? Rodem, a królowie byli pomazywani. A pomazywani byli po co? Aby ponosili porażki? A namaszczani byli po to, aby odnosić zwycięstwa. Halleluja! Benajasz odniósł zwycięstwo, pokonał lwa! Chwała Bogu za to, że Bóg nas, swój ród królewski namaścił, abyśmy odnosili i nad szatanem zwycięstwa. I nad nim, abyśmy odnosili zwycięstwa. I wreszcie, kończąc, zwracam uwagę na trzeciego wroga. Bo w wierszu 23 czytamy, że Benajasz nie tylko zabił Moabitów, a także nie tylko pokonał, zabił lwa, ale zabił jeszcze pewnego potężnego Egipcjanina. Któż to jest tym wrogiem symbolicznie przedstawiony przez Egipcjanina? Jest to świat, macie rację, bracia i siostry, jest to świat. Świat, który kusi nas, wabi nas. Gdy wchodzimy do kiosku z gazetami w Polsce, czegoś takiego kiedyś nie było. Ja niekiedy boję się otworzyć oczy, bo oblepiony jest kiosk różną nagością, która kala poprzez oczy. Gdy idę ulicą, niekiedy chciałoby się wołać: Panie, zamknij moje uszy, bo nie mogę słyszeć tych bluźnierstw. Gdy otworzę telewizję, muszę ją szybciej zamykać, niż ją otwierałem. Świat jest tym, który nas również walczy przeciwko nam. Egipt był tym światem, z którego Bóg wyprowadził swój naród. I zauważcie, Benajasz zabił również Egipcjanina. Zabił Egipcjanina, więc pokonał trzeciego wroga. Trzeciego wroga. A zatem możemy powiedzieć, nie przedłużając, że Benajasz, mąż dzielny, dokonał wielu czynów. Ale chciałbym zwrócić uwagę, na czym te czyny polegały. Te czyny nie polegały na tym, że zamienił wodę w wino. Te czyny nie polegały na tym, że takie czy inne czyny dokonał. Bo, bracia i siostry, zauważam, że niektórzy ludzie potrafią czynić wielkie czyny, ale nie potrafią pokonać swoich wrogów. Nie potrafią pokonać swoich wrogów, własnego ja, własnych ambicji, nie potrafią pokonać lwa i nie potrafią pokonać świata. I choć wielu kaznodziejów nie czyniło wielkie czyny, sami ze swoimi wrogami nie potrafili sobie poradzić. A więc, drodzy bracia i siostry, kim jesteśmy? Rodem królewskim. Halleluja. Czy zastanawialiście się kiedykolwiek nad tym, że jeden z tytułów Pana Jezusa Chrystusa, często nawet w refrenach śpiewany, jednym z tytułów Jezusa Chrystusa jest, że On jest królem nad królami. On jest królem królów. Chciałbym was zapytać, czy On jest królem Husajna? Nad Husajnem? Poganinem? Mahometaninem? Czy Jezus jest królem nad cesarzem Haile Selassie? Nad kim Jezus jest królem? Nad kim Jezus króluje? On jest królem nad królami. Ale jakimi królami? Pokażecie mi tych królów? Wy jesteście rodem królewskim. Wy jesteście rodem królewskim. Jeśli my jesteśmy świadomi tego, że jesteśmy rodem królewskim, jeśli żyjemy jak królewski ród, to znaczy żyjemy zwycięskim życiem, to wtedy Jezus może przed aniołami, zastępami cherubów powiedzieć: jestem Jego królem. Jestem Jego królem. Czy Jezus może powiedzieć o takim królu, który ledwo podniesie nogę i już leży? Już znowu jest pokonany i znowu pokonany? Nie, ja wierzę, że Jezus jest dumny z takich królów, którzy otrzymali namaszczenie i żyją pod tym namaszczeniem i w mocy tego namaszczenia odnoszą zwycięstwo nad samymi sobą, nad lwem szatanem i nad światem. I w tym sensie uważam, że ważne jest, w tym kontekście uważam, że ważne jest, abyśmy się modlili: Panie, więcej i więcej i więcej Twojego namaszczenia. Więcej i więcej Twojej mocy. Dlaczego? Ponieważ towarzyszy nam świadomość, że nie mocą naszą i nie siłą naszą, ale mocą tego namaszczenia, mocą tego ducha możemy być zwycięzcami, być rodem królewskim. Halleluja! A więc jeśli się modlicie: Panie, więcej, więcej namaszczenia, zadajcie sobie pytanie: po co Ci ten olej jest potrzebny? Po co Ci ta oliwa duchowa jest potrzebna? Czy tylko po to, żeby chodzić i mówić: I am Pentecostal, Mr. Pentecostal? To znaczy, ja jestem zielonoświątkowcem? Nie. Ale po to, by Twoje życie świadczyło o tym, że jesteś namaszczony. Zwycięskie życie nad ciałem, zwycięskie życie nad szatanem i zwycięskie życie nad światem. Ciekaw jestem, ilu z Was, ilu siedzącym tu ludziom mógłbym się teraz nisko pokłonić i powiedzieć: pozdrawiam Was, królowie i królewny. Pozdrawiam Was, którzy pod namaszczeniem ducha chodzicie, prowadząc zwycięskie życie. O, halleluja. Chciejmy powstać. Halleluja. Halleluja. Świat chrześcijański woła dziś więcej i więcej namaszczenia. Myślę, że i tu w tym zborze rozlegało się wielokrotnie więcej i więcej namaszczenia. Ale czy zawsze sobie uświadamiałeś, po co Ci to namaszczenie jest potrzebne? W następnych nabożeństwach będziemy mówić o dalszych powodach namaszczenia. O dalszych powodach, dla których potrzebujemy namaszczenia. Będziemy o nich mówić. Ale dzisiaj chciałbym poprosić może do przodu tych, którzy świadomi są tego, że Chrystus uczynił ich rodem królewskim, ale częściej się widzą jak żebracy. Jak żebracy siedzicie być może pod kościołem, wyciągając rękę o zlitowanie, zamiast przyjąwszy namaszczenie, prowadzić zwycięskie życie. Żyć w zwycięstwie nad swoimi problemami ciała swojego, natury swojej, szatana i świata. Jeśli by ktoś z nas dzisiaj doszedł do wniosku, że ciągle i ciągle nie odnosi zwycięstwa i w związku z tym chciałby, aby nowe to nowe namaszczenie właśnie po to, by żyć życiem świętym. Świętymi bądźcie, bo ja jest święty, powiedział Bóg ustami Jezusa. Świętymi bądźcie! A zatem jeśli zauważasz, że tej świętości brakuje ci, potrzebujesz namaszczenia, aby prowadzić zwycięskie życie. Ponieważ bez namaszczenia nikt z nas nie byłby w stanie prowadzić świętego życia. I tych wszystkich, którzy chcieliby wejść w szeregi królewskiego narodu żyjącego świętym życiem i w związku z tym chcieliby modlić się dzisiaj o więcej namaszczenia, tych wszystkich zapraszam do przodu.